kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu, a w piątek o poranku rozmawiamy z prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. I dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wyjątkowo dzisiaj mniej o Poznaniu, prawie nic właściwie o Platformie. Pan jest prominentnym politykiem Platformy, a także dosyć znanym i ostrym recenzentem tego, co się dzieje w partii. I zapytam pana o najnowsze sondaże, które pojawiały się. Zresztą od jakiegoś czasu widać, że Platforma traci pozycję lidera opozycji. I stąd moje pytanie, czy Borys Budka to właściwy człowiek na właściwym miejscu? Czy ma to coś, co uprawnia go do bycia przywódcą największej partii opozycyjnej, pańskim zdaniem?
No, ja mam taki zwyczaj, że pewne oceny przedstawiam tym, których one dotyczą. Nie chciałbym publicznie w tej chwili, będąc członkiem partii, wypowiadać się na temat tych cech czy umiejętności przewodniczącego Borysa Budki. Niewątpliwie mamy sytuację taką, w której ponad rok po objęciu przez niego przywództwa, ale też nie tylko przez Borysa Budkę, bo przecież bardzo ważną funkcją dla mnie jest na przykład sekretarz generalny. Pozycja naszej partii jest gorsza niż była rok temu. I dla mnie w sporcie, w polityce, w biznesie no liszą się jednak wyniki, tak?
No jeżeli tak, a jak te przychodzi...
wyniki może być jakaś słabsza forma chwilowa, może być jakiś błąd. Natomiast no, po tym roku i trzech miesięcy to przede wszystkim Borys Budka musi zadać sobie pewne pytania. To również Marcin Kierwiński i te osoby, które doprowadziły do zmiany tego przywództwa, które było wcześniej w Platformie.
To nie będę pytał o to, czy Borys Budka ma charyzmę, ale mogę zapytać, czy na przykład jest dobrym strategiem. Biorąc pod uwagę chociażby głosowanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, wielu obserwatorów mówi, że popełnił błąd, ponieważ jest to niezrozumiałe dla wyborców i te sondaże pokazują, że ten ruch był nieczytelny. To tak strategicznie popełnił błąd?
Znaczy, przede wszystkim, jeśli chodzi w ogóle o działalność partii politycznych, to ja życzyłbym Polsce, panu, wszystkim, by politycy, by te osoby, które budują partię, które są w partiach, myślały przede wszystkim o tym, co jest polską racją stanu, co jest dobre dla Polski, co jest dobre dla danego regionu czy dla miasta. I tego brakuje tak naprawdę na poziomie ogólnokrajowym, tego brakuje również czasami na poziomie regionalnym, a ja widziałem również na poziomie Rady Miasta, że tego czasami brakuje też na poziomach lokalnych. I ubolewam nad tym, że politycy często w tych właśnie swoich pseudopatriotyzmach partyjnych nie myślą o tym, co najważniejsze, czyli o tym, żeby służyć dobru publicznemu. To jest największy problem i czasami też słyszałem tak o takiej wypowiedzi o patriotach Platformy, czyli osobach, dla których Platforma jest czymś bardzo ważnym.
Sławomir Neumann, autor tych słów, to już pewnie jest klasyk.
I ja uważam, że to jest bardzo błąd, że nie chciałbym tak, żebyśmy mieli patriotów PiS-u, patriotów Platformy czy patriotów PSL-u.
Gdyby
ja
pan chciał, był posłem, pan by poparł Krajowy Plan, tak jak Franciszek Sterczewski, który jako jedyny parlamentarzysta Platformy z Poznania, notabene nie tylko, zagłosował
za. W pewnych głosowaniach również trzeba zachować dyscyplinę partyjną. Natomiast przede wszystkim, gdy spotkałem się z Włodzimierzem Czarzastym, bo ja się z nim widziałem wcześniej, przed tym głosowaniem, przed jego spotkaniem z Aleksandrem Kwaśniewskim.
Wiem, był w Poznaniu, ja też z nim rozmawiałem tutaj na antenie.
I powiedziałem wprost, tak, liderzy partii opozycyjnych, samorządowcy, reprezentowani przez tych szefów organizacji tych samorządowych, czyli czy Związku Miast Polskich, które zrzesza 340 miast, czy Unii Metropolii, czy Związku Miast Gmin Wiejskich, powinni razem tak naprawdę przede wszystkim spojrzeć na ten dokument. Nie przez pryzmat interesu tej czy innej partii, tylko przez pryzmat tego, czy to jest dobre dla Polski. Bo to są naprawdę potężne pieniądze, które mogą zmienić nasz kraj. I w tym zakresie najlepiej do tej pory pieniądze były wydawane przez samorządy, czego przykładem są chociażby te inwestycje, które się dzieją gdzieś tam na poziomach lokalnych, nawet jeżeli były popełniane jakieś błędy. I również należało należało do tego zaprosić organizacje pracodawców, bo przecież na skutek tej pandemii najbardziej ucierpi biznes. Ja ubolewam, że tak naprawdę nie potrafimy w tak ważnych dla polskich sprawach mówić tutaj no, ponad jakimiś podziałami i szkoda, że tak właśnie
to
jest.
Dla mnie takim gestem wykazał się właśnie Franciszek Sterczewski, bo czytam to uzasadnienie, dlaczego on to poparł, bo mówi, niezależnie kto rządzi, czy PiS, czy nie, czy będzie się mógł chwalić inwestycjami, czy nie, to te pieniądze i tak idą jako gigantyczny zastrzyk gotówki do Polski i po prostu należało to poprzeć, a nie bawić się w mrzonki o jakichś egzotycznych koalicjach, tutaj już Adrianem Zandbergiem posłużę się, który wypominał to liderom tej opozycji spod znaku Platformy.
Znaczy, ja akurat uważam, że po pierwsze tak takie staranne podejście do tego Krajowego Planu Odbudowy, bo to jest dokument, który liczy 500 stron i to ryzyko, że Komisja Europejska nam to zwróci, jeżeli tam będą błędy, że tak nie powinno się głosować po prostu w taki sposób nieprzemyślany. Tak? I teraz co do posła Sterczewskiego, to właściwie jest... No, ja mam takie średnie doświadczenia z posłem Frankiem, bo on często zgłasza takie postulaty, które jednak wykazują, że no, nie było takiego zagłębienia się w merytorykę. Nie wiem, czy poseł Sterczewski zadał sobie trud, żeby ten 500-stronicowy dokument przeczytać, czy on również miał świadomość tych konsultacji, które przebiegały, bo 28 kwietnia my jako Związek Miast Polskich czy Unia Metropolii o 23.54 otrzymaliśmy ten dokument.
Ale Jan Grabkowski mówi, że się zapoznawał z tym, co tam
no,
było.
Jan Grabkowski to jest zupełnie jakby inna liga niż Franek Sterczewski. To jest człowiek, który no, jednak zarządza starostwem, który no, opiera się jednak na faktach przy podejmowaniu decyzji, a nie na jakichś intuicji czy głosach na Facebooku, które mu tam podpowiadają, co ma zrobić. Tak? Także to jest zupełnie jakby inny sposób zarządzania. To jest dojrzały polityk, który odpowiedzialny, tak, także i ci politycy, tak, ale również ci samorządowcy, którzy właśnie zadali sobie trud zapoznania się z tym 500-stronicowym dokumentem, które widzą też, którzy widzieli również jakby pewne ułomności tego dokumentu, czy te elementy, które należałoby w tym poprawić, tak należy pracować na dokumentach.
Tak, ale...
Jeżeli to jest tak duża kwota, 58 miliardów euro dla Polski, taki drugi plan Marshalla, to tutaj naprawdę chodzi o to, żeby to mądrze i dobrze wydać i żeby te pieniądze
ma być komitet monitorujący, do którego mają wejść samorządowcy. To ugrała lewica w konsultacjach, w negocjacjach, można powiedzieć, z obozem rządzącym.
Nie do końca, dlatego że, panie redaktorze, to jest tak, że w ramach tych dokumentów tam jest jasny zapis, że te dokumenty muszą być poddane konsultacjom właśnie tak, z samorządowcami, z organizacjami pracodawców. Tutaj są pewne wymogi formalne, inaczej tych pieniędzy dany kraj nie otrzyma.
Także no, czyli jest jakiś bezpiecznik, można powiedzieć, de facto w tej sytuacji.
I teraz my również, tak, jako samorządowcy, właśnie proponowaliśmy te elementy monitorujące, które byłyby bardzo istotne, by te pieniądze były wydawane właśnie nie w taki partyjny, polityczny sposób, tylko przede wszystkim z myślą o tym, żeby to służyło Polsce, żeby to służyło szczególnym regionom.
Pan będzie chciał wejść do komitetu monitorującego, gdyby była taka, gdyby się tworzył?
No, gdyby taką propozycję ktoś mi przedstawił, czy to rządzący, czy koledzy samorządowcy by wysunęli moją kandydaturę, to oczywiście nie będę się od tego uchylał, chociaż jest to też na pewno wielka, ciężka praca i też trudna praca, tak? No bo to nie będę...
Co jest łatwą pracą, panie prezydencie? Zmieniam temat, dlatego że czas nas goni. Chciałbym zapytać o sprawy wewnętrzne Platformy, tu lokalnej. Niektórzy mówią, że są cztery Platformy w tej chwili. Borysa Budki, Grzegorza Schetyny, Rafała Trzaskowskiego i samorządowcy. No i właśnie o to chciałem zapytać. Zawieszony został był wicemarszałek Wielkopolski, Leszek Wojtasiak, w prawach członka Platformy. Jednocześnie tak się składa sekretarz stowarzyszenia, powołanego przez pana Stowarzyszenia Wielkopolska Kierunek Europa. Jak pan to traktuje?
przede wszystkim w mojej ocenie to zawieszenie nie było zgodne ze statutem. Dla mnie sytuacja, w której przewodniczący regionu zamiast zajmować się tak naprawdę tym, żeby ta partia była postrzegana lepiej w całym regionie, tutaj no, na poziomie krajowym przede wszystkim dąży do tego, żeby właśnie zarząd zajmował się krajowy takimi elementami osobowymi.
No to wygląda na jakąś wojnę wewnętrzną z mojej perspektywy z boku.
Ja uważam tak, że no, jeżeli już patrzymy przez pryzmat partii politycznych, no to w tym momencie, tak też rozmawiałem z Borysem Budką, należałoby jednak patrzeć przede wszystkim władzy na ręce, bo taka jest rola opozycji, a nie zajmować się jakimiś takimi wojnami tak pomiędzy partiami opozycyjnymi, czy też tego typu elementami, gdy tworzy się coś, co jest załóżmy istotne dla regionu, gdy próbujemy w tej chwili też łączyć siły z różnymi samorządowcami, gdy próbujemy też szukać rozwiązań dobrych dla całego regionu. I
to może Platforma poczuła się zagrożona tym, że stowarzyszenie powstaje, jest rozwijające się, przychodzą nowi członkowie, no i może to jest taki atak w konkurencję potencjalną.
No przede wszystkim to nie jest konkurencja, to tylko i wyłącznie w...
No ale za to został zawieszony, za to, że jednocześnie działa w stowarzyszeniu.
No i to jest właśnie pytanie strategiczne, na które sobie musi odpowiedzieć kierownictwo Platformy, bo na ten temat rozmawiałem i z Borysem Budką, i z Marcinem Kierwińskim. Czy te stowarzyszenia samorządowe i Wspólna Polska, czy Dolny Śląsk, Wspólna Sprawa, czy to jest dla partii politycznej Platformy Obywatelskiej wróg, czy to jest ktoś, kto jest, może być sojusznikiem, kto ma swoją podmiotowość?
I jaką pan dostał odpowiedź?
Że w zakresie tutaj Stowarzyszenia Wielkopolska Kierunek Europa to jest oczywiste, że to jest sojusznik i że będziemy chcieli współpracować, tak przynajmniej powiedział Borys Budka. Natomiast no, ja po prostu zaproponowałem, żeby miało miejsce spotkanie kierownictwa Platformy, ale też Rafała Trzaskowskiego i tych samorządowców, by Platforma wypracowała jasne stanowisko, by działacze regionalni, tacy jak Rafał Grupiński czy może inni, mieli w tym zakresie się jasność i żeby nie podejmowali działań,
które... samodzielna decyzja szefa regionu, Rafała Grupińskiego w tym przypadku?
No to była samodzielna decyzja, oczywiście.
Że... Pan powiedział mocno, że to jest nie uderzenie w Leszka Wojtasiaka, tylko ewidentny atak na pana.
No bo tak to postrzegam, tak? No w tym momencie również to wynikało z innych elementów, które jeszcze w tym zakresie miały miejsce. I tak jak już mówiłem, tak? No mamy bardzo wielu niezależnych samorządowców w Wielkopolsce. Mamy wiele rzeczy, które możemy zrobić wspólnie na poziomie współpracy pomiędzy miastami, powiatami, gminami. Możemy o pewne rzeczy lobować wspólnie.
Pod warunkiem, że nie będziecie mieli zawieszonych członków, a na razie chyba to odwieszenie się nie dokonało.
Ale to jest dla mnie tak naprawdę wtórne, bo sondaże Platformy na dzisiaj, one są pochodną po prostu z jednej strony działań, moim zdaniem właśnie takich, a z drugiej strony zaniechań. Bo to nie jest tak, że sondaże tak naprawdę sobie będą funkcjonować
niezależnie od aktywności. Panie prezesie, może panu jest już za ciasno w Platformie, no bo pan mówi, że może za chwilę pan być zawieszony. Też na tej fali zawieszenia Leszka Wojtasiaka. Tak się pan wyrazi.
Panie redaktorze, no niewątpliwie Platforma Obywatelska przechodzi w tej chwili głęboki kryzys. Czego najlepszym dowodem są te obecne sondaże. Natomiast jak Platforma się w tym wszystkim odnajdzie? Ja jestem członkiem Platformy. Chciałbym, żeby Platforma odzyskała dawną świetność. Czy tak się stanie?
Nie wychodzi pan z Platformy, jak rozumiem. Zapytam jeszcze bardzo krótko o tę wypowiedź na temat szczepień obowiązkowych poznaniaków. Pan się przespał z tym wszystkim, bo wiem, że reakcje są bardzo burzliwe. Zresztą tak jak we Wrocławiu, pan podtrzymuje tę opinię, że to byłoby dobre rozwiązanie?
Tak, jak najbardziej, bo proszę państwa, to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś zaszczepi się i to jest jego indywidualna decyzja dotycząca jego zdrowia. Jeżeli w maju, a zakładamy, bo rozmawiałem na ten temat również z osobami ze Zjednoczonej Prawicy dojść do sytuacji, w której tych chętnych do szczepienia będzie już znacznie mniej, jeżeli nie zaszczepi się odpowiedni procent.
Chociaż już podobno 50% mamy takiej odporności, tak mówi profesor Gut.
Ale są opinie, że w przypadku tego wirusa te szczepienia powinny objąć 90% ludzi.
Ja mam wątpliwość, czy to się da zgodnie z prawem zrobić? To tak już zupełnie na koniec.
Znaczy, ja uważam, że tak jak do tej pory miały miejsce pewne decyzje dotyczące lockdownu, dotyczące jednak ograniczenia swobód obywatelskich, to w tym zakresie ja uważam, że dla ochrony zdrowia tych, którzy się zaszczepią, dla ochrony zdrowia innych naszych obywateli powinny być wprowadzone takie regulacje, które dla tych osób, które nie chcą się zaszczepić, no będą skutkowały tym, że na przykład nie będą mogły wchodzić do restauracji,
bo
będą
w ten sposób zachęta, ryzyko dla innych zakażeń. A przymus to są inne rzeczy, no ale to już temat na inną rozmowę. Czas nasz niestety się skończył. Jacek Jaśkowiak, rezydent Poznania, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję, dobrego weekendu. Życzę panu, państwu.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Kluczowy temat.